W uchu na świat Adam Kwaśny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Obieramy kierunek na Kubę. Dlaczego właśnie tam?
Nie wiem. Ja pojechałem na Kubę pierwszy raz przez przypadek.
Co cię tam pchnęło?
Przyjaciele mnie zabrali, którzy organizowali taką wyprawę i pojechałem tam pierwszy raz właściwie nie do końca chętnie, bo zajmowałem się wtedy zupełnie czymś innym, Katarami z Langwedocji, takim już średniowieczem europejskim. No i nagle jakieś Karaiby, zupełnie gdzieś takie obce wydawało mi się kulturowo. Pojechałem tam, no i to była miłość od pierwszego wyjrzenia. Okazało się, że już muszę wrócić. Udało mi się wrócić. No i tak już wracam od 15 lat i generalnie już nawet coś takiego sobie udało mi się zbudować, że nigdy nie wyjeżdżam, ani z Polski i nigdy nie wyjeżdżam z Kuby. Zawsze wracam albo do Polski, albo na Kubę.
Pamiętasz to pierwsze wrażenie?
Było dla mnie dość tajemnicze jeszcze, ponieważ nie znałem języka. Zawsze ta bariera, chociaż Kubańczycy są ogromnie komunikatywni, to jednak ta pierwsza bariera jest. Natomiast to pierwsze wrażenie było dla mnie oszałamiające. Sama Hawana, która jest tak ogromnie bodźcująca, która po prostu jest takim lwem jeszcze tropikalnym, w którym już na samym lotnisku trzeba wziąć głęboki oddech i na klatę wziąć tą zaduch, ten upał, tą wilgoć w powietrzu. No i przede wszystkim energię, którą już od razu się czuje, którą się od razu dostaje. Czyli tam po prostu no, chce się wyjść na ulicę, żyć, wędrować, spotykać ludzi i iść przed siebie.
Jakim środkiem transportu docierałeś na Kubę?
Zwykle samolotami latamy przez różnego rodzaju przesiadki. I teraz już jest fajnie, ponieważ już z Polski są to całkiem sensowne ceny samolotów. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy się jeździło do Berlina po to, żeby jakąś
taniej
mieć,
polecieć.
Tak, taniej polecieć i to jeszcze zimą na przykład, gdzie po prostu, żeby dojechać tam i ślizgać się gdzieś z tymi wszystkimi samochodami na szosach, więc to była makabra. To były potwornie drogie bilety z Polski, ale już od kilku lat faktycznie można w bardzo przyzwoitych cenach na Kubę się dostać.
Ile trzeba mieć zarezerwowanych pieniędzy na taką podróż?
No to zależy. Jeżeli ktoś na przykład jest taką osobą, która ma, może sobie postawić plecak w kącie pokoju i ma możliwość urlopu, prawda, i jest takim poszukiwaczem okazji, to może polecieć czasem za 1000 zł, za 800 zł, za 1200, 300.
Ale to jest cena biletów w dwie strony?
W obie strony, tak. No, te najtańsze są czartery oczywiście, które mają ten określone swoje 2 tygodnie, czy takie turnusowe przestrzenie. No i zwykle do takiego do Varadero, z którego trzeba uciekać najszybciej, jak najszybciej tylko da, bo to jest takie są krupówki na helu. Natomiast takie bilety już liniowe to jakieś 2600, poniżej 3000, także to już jest coś takiego, co dawniej było nieosiągalne.
Gdzie powinniśmy dolecieć? Gdzie powinniśmy mieć pierwszą metę na Kubie?
Absolutnie Hawana, dlatego że po pierwsze Kuba jest dużą wyspą. Jeżeli ktoś sobie taką destynację obierze, na przykład wyląduje na Cayo Coco, czy w Holguin, czy gdzieś, to potem, żeby się wydostać stamtąd i żeby nawet po prostu do tej Hawany się jedno przyjechać tak do Rzymu, nie zobaczyć papieża, przyjechać, nie zobaczyć stolicy, to jest kiepsko. To jest bardzo trudne, dlatego że wiele z tych resortów również, gdzie ludzie przyjeżdżają, jest po prostu daleko od tych miast, gdzieś setki kilometrów lasów bananowych i wydostać się stamtąd jest ciężko. No więc najlepiej Hawana. Hawana, którą sobie też trzeba należy zadozować, ponieważ jest mocna, bardzo taka jest dynamiczna i może męczyć. Dlatego dobrze sobie po takich 2 dniach, na przykład 3 w Hawanie, wyskoczyć już w interior, pójść sobie już w inne rejony i potem jeszcze na koniec drugi raz zobaczyć Hawanę. Zawsze fajnie z Hawany oglądać 2 razy przy takim wyjeździe, bo już drugi raz po powrocie z interioru się zupełnie inaczej odbiera.
Jak zaplanować takie 3 dni w Hawanie?
No zależy od tego, co kto lubi. Dlatego, że na przykład my, Towarzystwo Przyjaciół Kuby, to co my proponujemy zawsze, to zamieszkać u Kubańczyków. To są tak zwane casas particulares, to są pokoje, każdy pokój jest z łazienką. One są bardzo skromne, chociaż czasem nie, ale są czyste. Kubańczycy są w ogóle bardzo schludni z natury, no są niedrogie. No to po 25 euro za noc, za 2 osoby, to nie jest drogo. Natomiast też ma się kontakt z ludźmi i oni są tak ogromnie serdeczni, że też się poznaje ludzi, a mają kontakt ze światem ogromny, bo sobie trzeba wyobrazić, że jednego dnia mieszka u nich Szwajcar, drugiego dnia Holender, trzeciego dnia Francuz, potem Polak, potem ktoś jeszcze. No są takie bardzo
wielokulturowe
miejsca i potem z tym, że w ogóle moim zdaniem na Kubę nie należy jechać na krótko.
Czyli ile czasu zarezerwować?
Moim zdaniem 2 tygodnie, jeżeli ja wiem, że są kłopoty urlopowe i nie każdy sobie może pozwolić na to, żeby na 3 tygodnie pojechać, czy na miesiąc.
Ale 2 tygodnie to minimum.
To jest minimum. Dlatego, że trzeba zaaklimatyzować się. Trzeba, zwłaszcza, że są duże odległości między fajnymi miejscami na Kubie. Więc to czasami też trzeba jeden dzień, kilka dni odpada na takie przejazdowe, prawda? Jeżeli chce się zobaczyć, a jeżeli chce się jakieś inne miasta, inne miejscowości, a to Kuba jest bardzo różna. Te miasta bardzo się czasem różnią od siebie. Jeszcze inny jest Trinidad, przepiękny zupełnie, też warto pojechać, a to też jest 5,5 godziny jazdy samochodem. No a jak ktoś chce dotrzeć tam, gdzie Kolumb dotarł, do Baracoa, odkrywając Amerykę, czy do Santiago de Cuba, który jest zupełnie magiczne, niezwykłe, no to już przynajmniej 2 dni jazdy jest, więc też po to trzeba gdzieś zatrzymać się. Więc na taki pełny objazd większy Kuby, też żeby zatrzymywać się gdzieś, nie nocować gdzie indziej codziennie w innym miejscu, no tak 3 tygodnie to jest minimum.
Jak powinniśmy zaplanować 3 dni w Hawanie, żeby się nasycić?
Są 4 zasady udanego wyjazdu na Kubę. Pierwsza zasada to jest otwarte, czyli zamknięte. Druga zasada to jest zamknięte, czyli otwarte. Trzecia zasada to jest, czyli nie ma. Czwarta nie ma, czyli jest. A w związku z tym, że są cztery, to jest pięć dla kierowców prosto, czyli w prawo. Jeżeli się po pierwsze włączy szwendacza, po drugie włączy się tamte właśnie cztery, czyli pięć zasad i człowiek przestanie nadmiernie oczekiwać, nadmiernie wymagać, egzekwować i przede wszystkim musi przestać szukać Europy. Bo pojechać gdzieś po to, żeby znaleźć to wszystko, co mamy u siebie, nie ma sensu. Więc trzeba chłonąć to, co jest na Kubie. Więc pierwszy dzień to absolutnie jest szwendarstwo. Oczywiście dobrze mieć taką pewną trasę, na przykład podpowiedzianą przez nas, żeby takim spacerem powolnym po Hawali, na przykład tej centralnej, starej, zobaczyć już te pewne rzeczy takie najciekawsze, najbardziej klimatyczne, najbardziej unikalne. Oczywiście znakomitą rzeczą jest dobra przejażdżka takim starym kocie Amerykano, tym słynnym samochodem amerykańskim, po takich dzielnicach z kolei odległe, to jest ogromne miasto, Hawana. Więc też jakby na piechotę nie obejrzymy tych dzielnic również z pałacami, z ogrodami, z willami, tylko także dobrze sobie taką tę wycieczkę również zrobić. Drugi, no oczywiście są takie miejsca wspaniałe, jak na przykład kluby muzyczne. Genialne. Więc to też warto pójść wieczorem, bo co trzeba pamiętać o tym, że w Hawanie jest cisza nocna o 22. I niestety te wszystkie knajpy, które są na powierzchni ziemi, które nie mają okien, tylko są otwarte na zewnątrz, hałasowały, tak? No więc o 22 w Hawanie zapada cisza i muzyka się przenosi albo do klubów, zresztą znakomitych, albo na przykład na ocean, na słynny Malecón, tą największą ławkę na świecie 9-kilometrową, gdzie wolno na ulicy się raczyć rumem. I tam sobie można pójść nad ocean i sobie też muzycy tam chodzą, spędzić wspaniały, wspaniały wieczór. Oczywiście są miejsca niesamowite na Kubie, choć związane z Hemingwayem, związane z Karolem Miałowskim, takim niezwykłym bohaterem, Polakiem narodowym Kuby z czasów jeszcze walki o niepodległość z Hiszpanią. Oczywiście są kapitalne zabytki w Starej Hawanie i Pałac Gubernatora i katedra i plac katedralny i wszystkie te place niezwykłe, ale też jest port, też są dzielnice po drugiej stronie Zatoki. Jest ta wspaniała centralna Hawana, taka portowa Hawana, taka lekko zburzona, taka nadgryziona, ale trzeba pamiętać o tym, że Kuba jest bardzo bezpieczna, więc generalnie nawet oczywiście trzeba zachowywać pewne reguły i zdrowy rozsądek, można wędrować. Także również wyskok pod Hawanę na piękne plaże północne. No, jest co robić.
Gdyby ktoś był takim zapalonym czytelnikiem albo miłośnikiem właśnie Hemingwaya, to będzie miał szansę usiąść przy takim stoliku, przy którym być może pisał Hemingway?
Hemingway na Kubie był ponad 20 lat. Tam napisał Komu bije dzwon. Starego człowieka i morze. Zresztą ten człowiek, który był starym człowiekiem i związanym z morzem, jego pierwowzór bardzo długo w Hawanie, w latach 70. chyba ten człowiek umarł. On był kapitanem, opiekunem jego jachtu, Pilar. Więc jest słynny hotel Ambos Mundos, gdzie jest pokój Hemingwaya, gdzie można za taką drobną opłatą wejść sobie i nawet się położyć w łóżku Hemingwaya.
Czyli można tak niemalże dotknąć, namacalnie.
Tak. Jest niesamowity dom pod Hawaną, gdzie trzeba już taksóweczką dojechać, w takim rajskim ogrodzie. Dom zachowany w taki sposób, jak zupełnie jak on tam żył. Dlatego, że się nie wchodzi do środka, ogląda się przez okna otwarte i przez wszystkie drzwi, a że ten dom jest na przestrzał zbudowany, więc wszystko świetnie widać. I tam jest też to piękne miejsce z takim bardzo wzruszającym jednym elementem, ponieważ on już był ciężko chory, no to przy takiej wadze w łazience na ścianie zapisywał swoje różne parametry życiowe. Więc jak ktoś jest lekarzem, to tam rozczyta, co tam jest. I taki dość smutny, dramatyczny rękopis Hemingwaya. No oczywiście są te knajpy jego, Bodeguita del Medio czy La Floridita, gdzie ja z moimi przyjaciółmi czy moimi turystami nie chadzamy raczej. Tak z daleka pokazujemy, bo tam w jednej...
Czemu?
No bo w jednej siedzi wypchany Hemingway trocinami. W drugim nie da się wejść, bo jest cały tłum ludzi, którzy po prostu chcą tam, nawet nie czytali Hemingwaya nigdy,
ale chcą zrobić
tam,
sobie selfie.
Są selfie, chcą zrobić i po prostu nie da się tam wejść. Można sobie zobaczyć to z zewnątrz, że tutaj właśnie te drinki różnie wymyślono do Hemingwaya, żeby przestał pić czysty rum, ale już lepiej pójść zaraz na przykład z dwie uliczki za rogiem, w miejscu, o którym nikt nie wie, na przykład jeszcze grywa codziennie pianista, który grał w tym pierwszym zespole Buena Vista Social Club. I on taki, ten starszy pan tam jeszcze gra i tam turystów nie ma na przykład.
No właśnie, te klimaty, bo właściwie większości z nas Kuba kojarzy się filmowo, tak? Jeśli nie literacko, no to filmowo. I czy rzeczywiście, jeśli mówiłeś o tych klubach wieczornych, które koniecznie trzeba zobaczyć i odwiedzić, to właśnie dostaniemy tam taki klimat, który możemy kojarzyć z tego filmu, Buena Vista Social Club?
To znaczy, to jest taka sytuacja, że trzeba pamiętać, że Kuba to jest różna muzyka. To, co do nas dotarło, to wszystkim dotarło dzięki filmowi Wendersa. I to jakby się Kuba otwarła filmowo czy muzycznie, świat się otwarł na Kubę. No ale to jest muzyka tradycyjna, natomiast Kubańczycy uprawiają bardzo różne gatunki muzyki. Więc na przykład czy młodzi. Generalnie tam jest w ogóle silna tradycja. Czyli na przykład dla muzyków grających muzykę rap, różne inne formy, też ci inspiracją często są starzy poeci, stara muzyka. To jest fajnie, że tam jeszcze ta kultura nie jest podzielona na pokolenie. Czyli można spotkać dziadeczków rapujących i młodzież śpiewających starego Polo Montanesa, poetę kubańskiego. Oczywiście tak, ale niestety to, co jest w tym Buena Vista Social Club, to najczęściej się już chroni w takich show dla turystów. Natomiast można posłuchać wspaniałych ballad, które już jakby też ludzie nie znają. Na przykład też mało się wie o tym, że tak naprawdę son jest prawdziwym tańcem kubańskim, a wcale nie salsa, która powstała w Nowym Jorku, w Puerto Rico. Jest ze źródłami kubańskimi, ale nie jest jakby taką rodzimą jak son. Bolera, no jest wiele gatunków muzyki, o których nie mamy zielonego pojęcia, które na Kubie są.
Powiedziałeś, że fajnie mieszkać z Kubańczykami. Czy to jest też okazja do tego na przykład, żeby poznać ich kuchnię?
Oczywiście,
i czy ta kuchnia
tak.
jakoś się specjalnie różni?
No więc nie do końca, dlatego że Kuba jakby nie ma jakiejś swojej szczególnej kuchni. Może tam w regionie Baracoa faktycznie jest taki rodzaj lokalnej kuchni, że tam się te owoce morza przyrządza w takim mleku kokosowym. No to jest genialne, znakomite. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że Kuba, na Kubie jedzenie to jest ciągle jeszcze żywność. I w związku z tym może do takich smakoszy wytrawnych to nie jest jakiś wielki raj, aczkolwiek ja już jeździłem z ludźmi na Kubę, którzy są wytrawnymi smakoszami i byli zachwyceni. Najlepiej jeść w domach. Tak samo no, my znamy tam takie knajpki w Hawanie, gdzie po prostu jest krewetki najlepsze na świecie są. I takie nie jadłem nigdzie. Natomiast faktycznie w domach u Kubańczyków, czyli właśnie nie restauracjach, nawet nie tych restauracjach, które nam już chcą być europejskie, już tam gość w fartuchu goni, już w czapce, już to wygląda jak w Rzymie albo w Barcelonie i wszyscy idą, o jest jak w Barcelonie, to chodźmy tam, jakby jestem na Kubie, a tu jest jak w Barcelonie, to chodźmy, bo chcę być jak w Barcelonie. No jak się absurd, prawda? Można taniej do Barcelony pojechać. I właśnie nie. Jeść w domach tam, gdzie się mieszka. Oczywiście w Hawanie to będzie trudniejsze, ale już na wsi prosić gospodarzy o przygotowanie. Tam są przecież i krewetki i langusty, kapitale, których u nas w ogóle nie ma, bo to jest ciężkie w transporcie, bardzo są trudno dostępne. No ale są i kurczaki bez napędu atomowego i są kapitalne owoce, kapitalne warzywa. No to jest genialne. Awokado potężne, można sobie, człowiek się zaopatrzy w łyżeczkę taką do herbaty, to może z ulicą sobie co chwilę awokado kupić i po prostu. Najtańsze jedzenie, genialne.
Powiedziałeś, że dobrze, na początek pobyć 2-3 dni w Hawanie, ale potem złapać oddech, wybierając się gdzieś do interioru. Jeśli no, mielibyśmy zaproponować kierunek, gdzie z tej Hawany uciec?
Ile mamy czasu? To zależy od tego, ile mamy czasu. Jeżeli mamy czasu niewiele, no to trzeba jechać w rejon Vinales, na zachód wyspy, który jest piękny przyrodniczo. To jest taka też ojczyzna tytoni tych słynnych. Paczka tych cygar kosztuje 460 euro, takich jednych z najdroższych. W sklepie, oczywiście czarny rynek, to jest na inną opowieść temat. Jest tam bardzo pięknie, aczkolwiek jest to teren już przydeptany przez turystów troszkę, dlatego że jest to blisko tych Varadero i tych wszystkich kurortów i tam te autokary się pojawiają. Ale też można znaleźć swoją ścieżkę, prawda? Albo wcześniej gdzieś być, albo po prostu troszkę zboczyć z tego szlaku, czy znaleźć kogoś, kto właśnie doradzi, gdzie i żeby troszkę wyminąć te takie mrówcze ścieżki wydeptane, bo jakoś tak ci turyści paczkowani mają, że chodzą takimi określonymi ścieżkami, łatwo przewidzieć, gdzie ich nie spotkać. Natomiast potem oczywiście Trinidad jest konieczny do zobaczenia, bo to jest takie miasto, które jest zupełnie inne niż wszystkie, przez to, że straciło kiedyś taką, było wielkim portem i centrum produkcji cukru i w pewnym momencie straciło na swoim znaczeniu, podupadło i zachowało się w tej postaci. Nie zostało przebudowane, nie zostało zmienione, więc tam czas już się zatrzymał 300 lat temu albo i więcej.
My też powinniśmy się tam zatrzymać.
A my też tam powinniśmy się zatrzymać i właśnie to też chyba na tym, że zawsze lepiej przyjechać na te 2-3 dni. Nawet moim zdaniem, będąc krótko, to lepiej zrobić sobie 2 miejsca, ale tu być 3 dni i tu być 3 dni na przykład.
W Trinidadzie takie miejsca, które no, musimy zobaczyć, tak, i architektonicznie, i zabytkowo w takim klasycznym rozumieniu, to...
No, miasteczko jest niewielkie, więc ono samo w sobie ma tą energię. Jest piękna plaża też karaibska obok. No oczywiście to wszystko, co jest w samym centrum, Plaza Mayor, to wszystko, te wszystkie zabytkowe budynki, takie pałace, no i te domy kolonialne, w których często naprawdę też mieszkamy, które są też fascynujące zupełnie dla piratów budowane i jakieś inne. I, no słynne schody, na których się tańczy co noc, ale tam też to różnie bywa, zależy od tego, jaki zespół gra, jest lepiej lub gorzej. I też tam to nasycenie turystami jest duże, a to kłopot się robi nie dlatego, że ci turyści tam są, bo to fajnie, że tam są i to cudownie spotykać ludzi, tylko że nie tańczą.
Czekają, żeby popatrzeć, jak inni
jak
tańczą.
Jak inni, tak. Natomiast, natomiast znowu szwendacz. Znowu szwendacz, znowu chodzenie, włóczenie się. I spotkają nas niezwykłe i przygody, i miejsca, i widoki.
Powiedziałeś, że jest bezpiecznie, a raczej Kuba kojarzy się z takim miejscem nieoswojonym, że wszystko zdarzyć się może.
A to jest taka nasza perspektywa. Ponieważ my taką mamy perspektywę, że ta Kuba to jest, tak się o niej jakoś źle mówi czasem. To najbezpieczniejszy kraj Ameryki Łacińskiej. Ja tam osobiście uważam, że Hawana jest bezpieczniejsza od Krakowa wieczorem w piątek. Natomiast są pewne zasady, które trzeba przestrzegać. I na przykład w takich dużych miastach typu właśnie Hawana czy Santiago. Wieczorami jak wychodzimy sobie, już nie robimy zdjęć, już nie zwiedzamy, tylko idziemy wieczorem posłuchać muzyki. Idziemy do klubu, idziemy się napić odrobinkę rumu. Nie bierzemy ze sobą żadnych saszetek, żadnych torebeczek, żadnych na rzemyku na szyję, a żadnych za koszulą, a żadnych przy pasku. Po prostu kasa do kieszeni, telefon do kieszeni i nic więcej nam nie potrzeba. Nawet też nie dokumenty, tylko jakieś kopie dokumentów, bo też nikt nas nie będzie, jeżeli nie naruszymy jakiegoś porządku publicznego, legitymował. Wszystkie dokumenty zostawiać w casas particulares i nie brać właśnie ze sobą żadnych, bo te saszetki niestety, no takie złodziejstwo troszeczkę, no
kuszą.
Jak wszędzie jest, no
prowokują.
Kuszą. No tak, bo, a najgorzej, jak ktoś jeszcze mówi, ja tam nic nie mam, mam tylko chusteczki higieniczne. No tak, ale złodziej myśli, że tam jest jego 86 pensji. W związku z tym, jak tego przed tym trzeba się powstrzymać, to nie jest proste, bo ja często moich turystów przygotowuję do tego, a potem widzę połowa panie z torebkami i jest krótka scysja. Natomiast nic, po prostu nic. I wtedy nic się nikomu nie wydarza. Nie jak złotych kolczyków, żadnych wisiorków, tylko po prostu bierzemy kasę do kieszeni, telefon, idziemy w miasto i wtedy jest okej. Okay.
Nie powiedzieliśmy jeszcze, czym się różnią plaże kubańskie od bałtyckiej na przykład.
Znaczy, po wszystkim jest ciepło. Czasami jest przeraźliwie ciepło. Ja nie zapomnę takiego lata, kiedy byliśmy na Kubie jeszcze z przyjaciółmi, moje dzieci przyjaciół, bo tak gorąco, że nie dało się wejść do morza. Człowiek się pocił w oceanie. I nasz przyjaciel Nemesio Cacique indiański, wódz indiański, taki też baron miejscowy, właściciel plantacji kawy i cukru, jeździliśmy w góry rzek szukać, bo rzeki płynęły i one były chłodniejsze. Więc czasami to jest przesada z tym ciepłem. No to nie często, to tak co jakiś czas się zdarza. Natomiast odem wszystkim jest ciepło. Poza tym są to najczęściej białe plaże. Na części wyspy są to białe plaże z drobnym piaseczkiem, nie nawożonym sztucznie. Natomiast są też plaże takie bardziej wulkaniczne. Tam na wschodzie, z strony Haiti, no to tam już są takie troszeczkę z grubszym piaskiem, troszkę ciemniejsze. Ale wszystkie są wspaniałe i bardzo wiele jest takich plaż, gdzie nie ma ludzi. Gdzie nie ma tego takiego tłumu, że są ludzie posortowani. Nie ma parawanów. Nie ma parawanu, a wręcz są fiesty. I na przykład takie, jak są jeszcze wakacje kubańskie, to w związku z tym, że Kubańczycy kiepsko pływają, jak większość wyspiarzy, no jak tak się mówiło, prawda? Mario Puzo tak pisał, że jak się Sycylijczyka wrzuci do morza, to on tonie. Kubańczycy podobnie. Więc oni to siedzą takimi grupami, rodzinami całymi w wodzie sobie tam fiestują. To jest w ogóle też wspaniałe. Ale również dlatego, że mają respekt do morza. Dlatego, że w wierzeniach kubańskich boginią oceanów jest Jemaja. I bardzo wielu Kubańczyków, którzy są jej synami, muszą uważać na wodę, ponieważ albo ona się w nich tak zakocha, że ich zostawi u siebie, albo oni tak się bardzo w nich zakochają, że już nie będą ich chcieli nigdy powrócić na brzeg. Więc mają Kubańczycy potężny respekt przed żywiołami, no, cyklony, i przed morzem, które ich otacza. Bo oni nie mają innego świata, tam, oni nie mają innych granic. Jedynymi granice są z królestwem bogini Jemaja.
A woda jest czysta?
Piasek i woda. Oczywiście są takie plaże, gdzie są kamyczki i one są już takie bardziej już takie właśnie wulkaniczne, kamienne. Są też takie nabrzeża, gdzie w ogóle są skały i tam ciężko do tej wody zejść. Ale są takie czyste. Tak, woda jest czysta. Oczywiście wiadomo, że w porcie w Hawanie nie jest czysta. No.
Zacząłeś też już mówić o samych Kubańczykach. Otwarci, kontaktowi, gościnni.
Tak. I ciekawi świata.
Co wiedzieć o nich jeszcze więcej? Po angielsku się dogadamy?
No to podobnie jak na Podhalu z naszymi gazinami. To jest to mniej więcej, to jest poziom znajomości języka angielskiego jest podobny, ale tak jak mówiłem, w związku z tym, że mieszkają tam ludzie różnych narodowości codziennie, oni są tak kontaktowi, że właściwie wszystko rozumiemy często, co do nas mówią.
To pismem oni, obrazkowym
to jest paraverbalny język, a czasami moi turyści przychodzą i mówią, Adam, no to takiej pani mieszkamy, ta pani nam powiedziała takie różne fajne rzeczy i o swoim życiu i to i tam, to ja mówię, ale w jakim języku? No i jest cisza, zapada. Więc nie ma problemu, z komunikacją problemu nie ma, absolutnie, natomiast o co Kubańczykach trzeba wiedzieć, że to są bardzo dumni ludzie i że są bardzo tacy honorowi, że nie potrafią się za bardzo targować i nie lubią i że jest coś takiego jak respekto, wzajemny szacunek. Czyli jeżeli wchodzimy do czyjegoś domu, to musimy najpierw się przywitać z dziadkiem, wujkiem, ciocią, poznać wnuczki, kuzynki, zobaczyć, że pies jest piękny, jeżeli pies jest w domu i dopiero potem idziemy oglądać pokój, a nie tratujemy gospodarzy w progu i pędzimy po prostu sprawdzić, czy klimatyzacja chodzi głośno, czy cicho. No, trzeba brać zatyczki do uszu, bo Kuba jest w ogóle głośna. Jak ktoś chce mieć cicho i chce mieć spokój, to niech siedzi w Polsce w domu.
Jeśli mieszkamy 2 tygodnie u Kubańczyków, 2,5 tysiąca rezerwujemy na przelot, jeśli znajdziemy dobre połączenie, to ile musimy, planując wyprawę na Kubę, zarezerwować, żeby logistycznie no, dobrze spędzić ten czas?
Ja sobie myślę, bo to wszystko zależy również od potrzeb. Prawda?
No,
bo jeżeli, tak jak mówię, no można plus, napić się kawę za 40 groszy na ulicy, jak się wie, że to jest za 40 groszy, a nie, że to jest za 1 euro, więc trzeba też mieć pewną wiedzę. Jak się są takie miejsca, gdzie obiad można zjeść za 1 euro i ja byłem na stypendium na Kubie, miałem taki czas, że właściwie miałem 2 euro dziennie na przeżycie.
I dało się.
I zupełnie. Natomiast oczywiście, że my tam jedziemy też na wakacje po to, żeby zasnąć pewne rzeczy, żeby zasmakować, a nie oszczędzać cały czas. To też zależy, jak kto jedzie. Kolejna sprawa, no właśnie idziemy do obiad, no jakieś tam napoje, każdy napój 4 euro, no to się robi rachunek, prawda? Ale można kupić w sklepie napój za 5 euro i po prostu iść na plac. Ja nie mówię alkoholu wcale. Mówię o Café Blanco, tak zwanym, jak mówią Kubańczycy. Więc to Café Blanco, można sobie iść na Malecon i słuchać sobie muzyki i patrzeć na ocean. Więc ja, jeżeli robimy takie duże 3-tygodniowe wyprawy i z takim, powiedzmy, zupełnym zapasem, ale też my bierzemy duże transporty, które są potwornie drogie na Kubie. W ogóle transporty są przykład autobusy, te liniowe, to jeżdżą czasami 2 dziennie tylko. Więc jest, powiedzmy, tych 60-70 miejsc, które mogą wyruszyć do Santiago czy gdzieś dziennie. Więc to nie jest tak, że są autobusy co godzinę czy co 15 minut i się jedzie. Ludzie czasami, jak są nieprzygotowani na to wszystko, to gdzieś ugrzęzną w jednym miejscu, nie są w stanie się z niego wydostać. Na takie duże wyprawy, z takim bez oszczędzania, no to ponad 1000 euro trzeba na miejscu tak na głowę mieć.
1000 euro na osobę na te 3 tygodnie? Czy
na 3 tygodnie więcej, tak. To około tego trzeba mieć. Zależy od tego jeszcze, tak jak mówię, można znacznie taniej. Jeżeli na przykład jeszcze ktoś jedzie sobie sam i właśnie sobie chce tak z plecakiem wędrować i tak jest studentem, czy młodym człowiekiem, który właśnie nie musi codziennie langustyć, jeść, tak? To sobie da radę oczywiście bez problemu i na przykład tak ludzie, jak się do nas zgłaszają, to my też takim ludziom pomagamy tak to zorganizować sobie, żeby wydali tych pieniędzy jak najmniej.
Co takiego zachwyciło cię, że właściwie czujesz się ciągle tak między Kubą a Krakowem, że zawsze jesteś w drodze pomiędzy jednym a drugim, że i tam się czujesz u siebie i tu się czujesz u siebie.
Czasami jest coś takiego, że człowiek pojawia się w jakimś miejscu i mówi, tak, to jest miejsce, w którym chcę być. Trudno powiedzieć tak do końca, bo miałem różnego rodzaju, to trwała ta przygoda 15 lat z tą Kubą, więc już zdradziłem wszystkie inne części świata prawie, które też kochałem dla tej Kuby. Miałem też różne etapy, więc były etapy zachwytu i były etapy rozczarowania. Były etapy furii, złości, zawodu, że ten świat, który sobie może za bardzo wyidealizowałem, nagle mnie rozczarowywał ponuro. No aż to przechodziło do takiej prawdziwej miłości, która bierze cały ten inwentarz, który jest zaserwowany na wyspie.
Trwa mimo wszystko.
I to trwa mimo wszystko. Jest to miejsce, które mi energetycznie odpowiada. Odpowiada mi ta opowieść, która tam jest. Zresztą mam nadzieję, że w książce, którą napisałem, to się czuje. No jest to moje miejsce na ziemi.
Z miłości do Kuby zrodziła się książka Wszystkie zajęcia Jorisa Manuela. Może powiedzieć, że z miłości do Kuby to za dużo, z miłości do konkretnego miejsca, do Trinidadu.
Tak, chciałem zbudować portret mojego Trinidadu. Tego, który kocham, tego, który przemija, które niedawno miało 500-lecie powstania, to jest Stare Miasto, jedno z pierwszych na Kubie założonych przez Diego Velázqueza. Zwłaszcza, że z tego miasta już zaczynają znikać niektórzy ludzie, których poznałem 15 lat temu i postanowiłem tak zbudować portret, żeby zatrzymać to, zachować. To jest o wszystkich zajęciach Jorisa Manuela. Joris Manuel jest moim przyjacielem. Jest kapłanem religii Palomonte, religii, która z Afryki przypłynęła na Kubę razem z niewolnikami i teraz właściwie jest jedną z głównych religii, które tam funkcjonują na Kubie. A to są opowiadania. Otóż w związku z tym, że dzisiaj jest tak dużo różnego rodzaju literatury non-fiction, ja uważam, że o pewnych sprawach można opowiedzieć wyłącznie fiction, czyli opowieść o małej miejscowości na Kubie, Trinidad de Cuba. Dla ludzi, którzy na Kubę jeżdżą, pewnie dość znane, bo dość turystyczne, ale ma takie swoje tajemnice, o których ludzie jadąc sobie tak na Kubę turystycznie się nie dowiedzą i mogą się tego dowiedzieć z tej książki. Czyli jest to książka dla tych, którzy może tam kiedyś byli, ale nie weszli pod podszewkę miasta. Również dla tych, którzy tam nigdy nie byli albo nigdy nie pojadą. Po prostu opowiadania o ludziach, o bogach, o tradycjach, o religii.
Opowiadania o mieszkańcach Kuby.
O mieszkańcach Kuby, tak.
Można tę książkę zaliczyć do gatunku podróżniczych, czy jednak nie? Dotyka tej przestrzeni, ale poprzez opowieść, poprzez fikcję, poprzez gawędę.
No dokładnie tak, dlatego że generalnie oczywiście to wynika z tego, że ja tam pojechałem i na tą Kubę jeżdżę od 15 lat, więc pod tym względem jest to podróżowanie. Natomiast jest takie podróżowanie wewnętrzne w jednym miejscu troszeczkę, bo gdzieś zaprzyjaźniłem się z tymi ludźmi i postanowiłem sobie jakby zbudować ich portret pewien. A w związku z tym, że tam jest tak wiele zdarzeń i tak bardzo magiczna jest ta wyspa i samo to miejsce, kiedy się bliżej pozna, jest tak magiczne, pomyślałem, że najlepszą formułą tego będą po prostu opowiadania. Więc nie, to nie jest literatura podróżnicza.
Ale to jest portret tych ludzi wymyślony przez ciebie, czy na podstawie rozmów z nimi, spotkań z nimi?
Czy wiele z tych rzeczy się wydarzyło? Naprawdę tak zwykle się czerpie z życia, ale niektóre rzeczy wydarzyły się komuś innemu. Inne rzeczy mogły się wydarzyć. Inne może dopiero się wydarzą, a już zostały opisane. To trudno powiedzieć. W mieście szamanów i religii afrykańskiej wszystko jest możliwe. Natomiast oczywiście pierwowzory tych osób są prawdziwe. I nawet miałem kłopot, ponieważ pozmieniałem niektórym z tych ludzi imiona, po to, żeby ich nie rozpoznano. Chociaż to wydawało się jakąś próżnością, że ktoś będzie na Karaibach rozpoznawał bohaterów mojej książki. Okazało się, że już zanim książka dotarła przeze mnie zawiedziona na Kubę, już pojechali tam ludzie, którzy rozpoznali tych ludzi. I mimo tego, że były imiona zmienione, dostałem już na Facebooku zdjęcia z bohaterami moich opowieści i teraz czekam, co mnie tam czeka, bo niektórym wymyśliłem bardzo różne dziwne historie w życiu, na które niekoniecznie muszą się godzić.
Twoje ulubione opowiadania z tej książki?
Doktor Fernandez wciąż żyje, to jest chyba moje ulubione, ale również są inne, dlatego że ja jestem z tymi ludźmi związany bardzo emocjonalnie. Wymyśliłem im trochę życia, oczywiście trochę korzystając z ich własnego, z ich doświadczeń. Większość, znaczy, trudno mi, że lubię, ale nie, tak, lubię te opowiadania.
Doktor Fernandez to kto?
No nie wiadomo właśnie. Przyjechał do Trinidadu, został odnaleziony przez kobietę, która cierpi na ból kolan, a skoro doktor, to ona liczy na to, że wyleczy jej te kolana. Okazuje się, że on owszem jest doktorem, ale nie od kolan. I nie bardzo wiadomo, od czego jest doktorem. Więc historia jest tajemnicza, nie bardzo chcę ją zdradzać, ale tutaj w ogóle też jest tak, że pewne opowieści nie są do końca wyjaśnione. Niektóre są zawieszone, niektóre postaci pojawiają się albo nawet potem znikają, tak jak to w życiu często jest, że ktoś nagle jest, nagle go potem nie ma i nie do końca wiadomo, co się wydarzyło i chciałem w tej książce coś takiego oddać.
Nie jest to przewodnik, jest to raczej taki obraz świata dotknięty czy poznany poprzez ludzi.
Mikroświata. Oczywiście, że nie jest to przewodnik, aczkolwiek jest tam mapka. I już miałem takie podziękowanie od osoby, która pojechała na Kubę i powiedziała, że było to dla niej najlepszy przewodnik po Trinidadzie, jaki mogła dostać, bo to był taki emocjonalny przewodnik.
Czyli jednak można tak na to spojrzeć.
Duchowy trochę, tak? Samo centrum miasta to jest miasto przepiękne, kolonialne, objęte opieką UNESCO i no troszkę przedeptane przez turystów. Ale wystarczy wyjść poza te słupki ze znakami UNESCO, kawałek dalej, 200 metrów dalej. Tam wszędzie rozgrywają się różne takie normalne życiowe historie, które dla mnie były taką jakby inspiracją.
W podróżowaniu najważniejsi albo jednymi z ważniejszych są właśnie spotykani przez nas ludzie?
No albo ślady po tych ludziach. Dawniej dość dużo po Europie podróżowałem, ale kiedy odkryłem Kubę i odkryłem tą możliwość kontaktu z ludźmi, to już tutaj mi to jakby nie wystarcza, co jest. I na Kubie zabytkiem jest wszystko. Najbardziej zabytkowe auta są nie w muzeum, tylko na ulicach. Muzea do oglądania to tak sobie średnio, natomiast najważniejszy jest kontakt z ludźmi i to, jak żyją i cała ta kultura bardzo bogata, bo to jest wyspa spotkań. Ponieważ na tej wyspie w pewnym momencie wbrew własnej woli spotkało się tak wiele ludów i tak wielu bogów i oni tam przywiezieni wszyscy i się musieli dogadać i się dogadali. I to stanowi o takiej niezwykłej, fascynującej nas energii tej wyspy. Czasem nie zdajemy sprawy, skąd źródło tego jest. A ja uważam, że właśnie z tego.
Najważniejsze przesłanie, z którym chciałbyś zostawić czytelnika?
Z uśmiechem po prostu. Opowieści są oczywiście różne, bo są tam ludzie, którzy cierpią z różnego powodu. Dotyka tych ludzi, to też czasami idealizujemy pewne światy, w które wyruszamy, ale ja myślę, że tak, chciałbym z uśmiechem zostawić i z taką pamięcią, że tacy ludzie żyją lub żyli kiedyś w Trinidadzie, bo niektórzy z tych bohaterów tej opowieści już ich nie ma na ziemi, a czy są w postaci duchów, bo to jest bardzo ważny element religii afrykańskich, są opiekunami żywych. Chciałbym zostawić im taką pamięć o tym, że ktoś tam kiedyś był i żeby oni zapamiętali go.
Książka adresowana do kogo?
Do ludzi, którzy czytają książki po prostu.
Nie muszą to być ci, którzy podróżują, bo być może podróżują właśnie dzięki książkom.
Tak się mówi, że właśnie czasami taka książka bywa podróżą. Czasem nawet głębiej się dzięki książkom da podróżować niż nawet tak fizycznie samemu.